Dzisiaj będziemy czytać z Ewangelii według świętego Marka. Może otworzymy Ewangelię świętego Marka, 4 rozdział. Strona w tych małych Bibliach 50. 50 strona. Ewangelia Marka, 4 rozdział, od 1 do 20 wiersza. I znowu począł nauczać nad morzem. I zeszło się do niego mnóstwo ludu, tak iż musiał wstąpić do łodzi i usiąść w niej na morzu, a cały lud był na lądzie nad brzegiem morza. I nauczał ich wielu rzeczy w podobieństwach i tak mówił do nich w kazaniu swoim. Słuchajcie, oto wyszedł siewca, aby siać. A gdy siał, padło jedno na drogę i przyleciało ptactwo i zjadło je. Inne zaś padło na grunt skalisty, gdzie nie miało wiele ziemi i szybko wyschło. I szybko wzeszło, gdyż gleba nie była głęboka. A gdy zeszło słońce, zostało spieczone i nie miało korzenia, uschło. Inne znów padło między ciernie, a ciernie wyrosły i zadusiły je i owocu nie wydało. A inne padło na ziemię dobrą, wzeszło, wyrosło i wydało owoc 30-krotny i 60-krotny i 100-krotny. I mówił, kto ma uszy ku słuchaniu, niechaj słucha. A gdy był na osobności, pytali go ci, którzy z nim byli, razem z 12, o te podobieństwa. I odpowiedział im, powierzono wam tajemnicę Królestwa Bożego, tym zaś, którzy są zewnątrz, wszystko podaje się w podobieństwach, aby patrząc nie widzieli i nie ujrzeli, i słuchając słyszeli, a nie rozumieli, żeby się czasem nie nawrócili i nie dostąpili odpuszczenia. I rzekł im, nie rozumiecie tego podobieństwa, jakże więc zrozumiecie wszystkie inne podobieństwa? Siewca rozsiewa słowo. Tymi na drodze, gdzie jest rozsiane słowo, są ci, po których, gdy je usłyszeli, zaraz przychodzi szatan i wybiera słowo zasiane w nich. Podobnie zasianymi na gruncie skalistym są ci, którzy skoro usłyszą słowo, zaraz je przyjmują z radością. Ale nie mają w sobie korzenia, lecz są niestali. I gdy przychodzi ucisk lub prześladowanie dla słowa, wnet się gorszą. A innymi, zasianymi między ciernie, to są ci, którzy usłyszeli słowo. Ale troski tego wieku i łuda bogactw i pożądanie innych rzeczy owładają nimi i zaduszają słowo, tak iż plonu nie wydaje. Owymi zaś, którzy są zasiani na dobrej ziemi, są ci, którzy słuchają słowa, przyjmują je i wydają owoc 30-krotny i 60-krotny i 100-krotny. To podobieństwo znajdujemy też w dwóch innych Ewangeliach, w Ewangelii Mateusza i w Ewangelii Łukasza. Także trzech ewangelistów uznało za słuszne, aby to podobieństwo znalazło się w ich Ewangeliach. Skoro znalazło się ono w trzech Ewangeliach, znaczy, że jest to bardzo ważna nauka Pana Jezusa. Mamy tutaj następujące elementy w tym podobieństwie. Jest siewca, jest ziarno, są różne rodzaje gleby. Jest też plon, które to ziarno ma wydać. I w tym pierwszym wersecie tego 4 rozdziału czytamy, że gdy Pan Jezus nauczał, było mnóstwo ludzi. I była to częsta praktyka w życiu Pana Jezusa. Kiedy nauczał, zawsze było bardzo dużo ludzi. Otóż Pan Jezus Chrystus był wspaniałym kaznodzieją. Myślę, że gdyby dzisiaj każdy chyba kaznodzieja chciałby tak nauczać jak właśnie Pan Jezus. Nie musiałby się wtedy martwić o tych, którzy słuchają. Tak było i w tym przypadku. Pan Jezus musiał wstąpić do łodzi i z tej łodzi właśnie wygłosił swoje kazanie. Wygłosił także to podobieństwo. Zanim zaczniemy rozważać to podobieństwo, wyjaśnijmy sobie, cóż to jest takiego podobieństwo. Otóż Pan Jezus bardzo często używał takiej metody. Rzeczy, które działy się wśród ludzi, rzeczy z życia wzięte. To jak w tym przypadku mówi o siewcy. I te właśnie rzeczy przyrównywał do praw duchowych. Jezus używają podobieństw, ukazuje zasady, jakie panują w rzeczywistości duchowej, w Jego Królestwie. I John Blanchard mówi w swojej książce Jak naucza Marek, że podobieństwo jest ziemską historią z niebiańskim znaczeniem. Czyli mówi się o rzeczach ziemskich, aby człowiek mógł zrozumieć niebiańskie rzeczy, rzeczy duchowe. I od 3 do 9 wersetu Jezus wypowiada jedno z najbardziej znanych podobieństw Biblii. Zaś w wersetach od 10 do 12 Jezus tłumaczy, że nie każdy musi uwierzyć i nie każdy musi być zbawiony. Zaś w wersetach od 13 do 20 Jezus wyjaśnia owo podobieństwo. I w wersecie czytamy, że wyszedł siewca, aby siać. Co mieli ludzie na myśli, kiedy Jezus wypowiadał to słowo? Jak ludzie mogli wyobrażać sobie tego siewcę? Otóż wyobrażali sobie człowieka, który miał naczynie pełne ziarna, bo w tamtych czasach inaczej nie można było siać. Miał naczynie pełne ziarna i z tego naczynia dobywał to ziarno i rzucał na ową glebę. I obchodził swoje pole i rozsiewał to ziarno. I krok za krokiem, z nadzieją, że to ziarno wyda swój owoc we właściwym czasie. Praca siewcy w tamtych czasach nie była pracą lekką. Otóż siewca musiał wstać wcześnie z samego rana i to ziarno rozrzucać, aby zasiać dany kawałek ziemi. Oczywiście dzisiaj inaczej się to robi. Dzisiaj się to robi kombajnem. Wsypuje się ziarno do kombajnu i kombajn w krótkim czasie może obsiać spory kawałek ziemi. Gdy żył Pan Jezus, robiono to ręcznie. Jeszcze nie tak dawno też tak samo to robiono. I zadaniem siewcy było zawsze, aby to ziarno padało na najlepszą ziemię. Nie skalistą, nie na drogę, ale na tą najlepszą ziemię. Ale nie zawsze się to udawało. I czytamy w tej historii, że jedno padło na drogę, drugie padło na grunt skalisty. Inne natomiast padło między ciernie, a inne padło na dobrą ziemię, gdzie mogło wydać swój plon. Kim jest siewca w tym podobieństwie? Otóż siewcą jest sam Pan Jezus Chrystus i każdy, który głosi Boże Słowo. W czasach Pana Jezusa siewcami byli Jego uczniowie, kiedy Pan Jezus nakazał im, aby szli i zwiastowali Ewangelię o zbawieniu przez wiarę w Niego. Czy dzisiaj jest inaczej? Otóż dzisiaj jest podobnie. Siewcą jest każdy człowiek, który rozsiewa Boże Słowo. Najczęściej są to chrześcijanie, ci, którzy uwierzyli w Pana Jezusa. Oni dzielą się tym Słowem, które zrobiło w ich życiu pracę, które wydało swój plon. Oni dzielą się tym, co Jezus Chrystus dla nich uczynił. Ale siewcą jest też każdy, który głosi Słowo, który głosi właśnie to Słowo. Kiedy mówię swoim znajomym o Panu Jezusie Chrystusie, kiedy składam świadectwo swojej wiary, jestem siewcą Bożego Słowa. Kiedy słucham audycji radiowej, kiedy ktoś głosi Słowo Boże, tam także jest przez to rozsiewane Boże Słowo. Kiedy czytam traktat ewangelizacyjny, gdzie jest przedstawiona Ewangelia o zbawieniu przez wiarę w każdego, o zbawieniu przez wiarę w Jezusa dla każdego człowieka, tam także jest ziarno Bożego Słowa. Widzimy, że siać można na różne sposoby. I ten fragment nie skupia się na siewcy, ale skupia się właśnie na tym ziarnie, które jest rozsiewane, które pada na różne rodzaje gleby. Ziarnem jest właśnie Słowo Boże, a siewcą jest każdy, który to Słowo Boże rozsiewa. Czym jest zatem plon, kiedy to ziarno ma wzrosnąć? Otóż tym plonem jest odpowiedź na to Słowo, odpowiedź wiary dla każdego człowieka, który usłyszy owo Słowo. Mamy tutaj 4 rodzaje gleby. Przyjrzyjmy się każdej z nich. W wierszu 15 czytamy takie słowa. Tymi na drodze, gdzie jest rozsiane słowo, są ci, do których, gdy je usłyszeli, zaraz przychodzi szatan i wybiera słowo zasiane w nich. O czym tutaj mowa? Jest to mowa o pewnych ludziach, którzy mają możliwość wysłuchania Bożego Słowa, czy to w kościele, czy to przez radio, czy to w inny różny sposób. Ale to Słowo nie robi na nich zupełnie żadnego wrażenia. Często można od nich usłyszeć takie słowa, Biblia to same banialuki, nie można dać wiary temu, co tam jest napisane, to są same legendy. Kiedyś rozmawiałem z pewnym człowiekiem, chciałem mu opowiedzieć Ewangelię o Panu Jezusie, a on powiedział, nie, to są pewne brednie, legendy, które wymyślił ktoś inny, aby ludziom namylić, jak to się mówi, zamieszać w głowach. Są to same nieprawdziwe rzeczy. Otóż tacy ludzie w ogóle nie interesują się tym, co chce przekazać im Pan Jezus przez swoje słowo. Nie robią z tym zupełnie nic. Nawet nie zadają sobie trudu, aby zrozumieć, aby poznać, aby jakoś przybliżyć się do tego, aby móc coś na ten temat powiedzieć. Są całkowitymi ignorantami słowa. Dobrze charakteryzuje takich ludzi tekst napisany w liście Jakuba w pierwszym rozdziale, 23, 24 wiersz. Jest to strona 290 w tych naszych Nowych Testamentach. List Jakuba, pierwszy rozdział, 22, 23 wiersz. A bądźcie wykonawcami słowa, a nie tylko słuchaczami oszukującymi samych siebie. Bo jeśli ktoś jest słuchaczem słowa, a nie wykonawcą, to podobny jest do człowieka, który w zwierciadle przegląda się swemu naturalnemu obliczu, bo przypatrzył się sobie i odszedł i zaraz zapomniał, jakim jest. Już ten fragment zachęca do tego, aby kiedy słyszy się słowo, to słowo wykonać. Jednak ci, którzy są posiani na tej właśnie drodze, do tych ludzi zupełnie nie należą. Takimi ludźmi w czasach Pana Jezusa byli faryzeusze i nauczeni w piśmie. Charakteryzowali się oni tym, że oni bardzo dobrze znali zakon, znali Boże Słowo. Mało tego, słyszeli, jak Pan Jezus nauczał. Jednak nie dali wiary temu, co Pan Jezus mówił. A mało tego, chcieli jeszcze, robili wszystko, aby zgładzić Pana Jezusa Chrystusa, aby go zgubić. Słyszeliśmy tutaj historię o Noem, jak Noe budował arkę. I w czasach Noego właśnie, jemu współcześnie byli też takimi ludźmi. Kiedy Noe budował arkę, aby w niej się schronić przed potopem, który miał przyjść na cały świat z powodu grzechu człowieka, niemożliwym było, aby nikt nie zainteresował się tym i zadał pytania Noemu, dlaczego tą arkę budujesz, po co ci ta arka jest potrzebna. I wierzę, że Noe powiedział, Bóg powiedział, że zniszczy cały świat przez potop, dlatego że jest wielki grzech na ziemi. Że jest wielki grzech na ziemi. Jednak nie czytamy w tej historii, że ktokolwiek z nich dał wiarę temu, co Noe robił i co Noe mówił. I przyszła nagłada, przyszedł potop i zniszczył całą ziemię oprócz Noego i jego rodziny, którzy znaleźli się właśnie w arce. Tamci ludzie całkowicie zignorowali ostrzeżenie Noego. Schrońcie się do arki, aby dzieci mieli szansę, aby przeżyć. Dalej czytamy w wierszu 16 i 17 o innych ludziach. Podobnie zasianymi na gruncie skalistym są ci, którzy skoro usłyszą słowo, zaraz je przyjmują z radością, ale nie mają sobie korzenia, lecz są niestali i gdy przychodzi ucisk lub prześladowanie dla słowa, wnet się gorszą. Tutaj widzimy, że jest nieco lepiej, można powiedzieć. Jest nieco lepiej. Co to znaczy, że posiani są właśnie na tym gruncie skalistym? Wielu jest też takich, którzy także słuchają Bożego Słowa, mają tę możliwość. Nie tylko je słuchają, ale czytamy w tym tekście, że z radością je przyjmują. Czyli widać, że ta odpowiedź jest bardzo dobra. Wszystko jest tak jak na najlepszej drodze. Jednak nie do końca. Czytamy w tym fragmencie, że przychodzi ucisk, przychodzi prześladowanie dla słowa, przychodzą trudne sytuacje życiowe i niestety tutaj na tym wiara się ich kończy. Kiedy przychodzą problemy, można zadać sobie pytanie, dlaczego tak się dzieje? Może się dziać z tego powodu, że ktoś opowiada im Ewangelię i mówi tak, słuchajcie, jeżeli uwierzycie w Pana Jezusa Chrystusa, wszystkie wasze problemy zostaną natychmiast usunięte. Pan Bóg zatroszczy się o wszystko w waszym życiu. Wasze życie będzie szczęśliwe. Nie będziecie musieli robić... No, będzie tak szczęśliwe, jak nigdy dotąd. Wasze problemy będą rozwiązane. Życie zupełnie innych kolorów nabierze. Jednak jest to tylko jedna strona medalu, ponieważ nie mówi się o kosztach, które należy ponieść, aby być chrześcijaninem. Nawet kiedy mówi się czasami o kosztach, to tacy ludzie pod wpływem emocji, tych właśnie takich pozytywnych emocji, widząc to, co Pan Jezus Chrystus zrobił dla nich na krzyżu, ulegając pewnej atmosferze, podejmują tę decyzję, aby zaufać Jezusowi. Robią dobry krok wiary, można powiedzieć. jakby nie dopuszczają do swoich umysłów tej prawdy, że przyjdą próby, przyjdą doświadczenia, przyjdą trudne chwile i wtedy także trzeba będzie tą wiarę zachować. I kiedy tak jest, bo jednak życie tak się układa, że nie zawsze jest pięknie, nie zawsze jest wspaniale i nie zawsze jest pozytywnie, przychodzą trudne chwile, doświadczenia, przychodzą może jakieś z powodu wiary inni ludzie nas zaczynają nie lubić, może rodzina się od nas zechce odwrócić, ponieważ wierzymy w Pana Jezusa. I wtedy jest dylemat, czy mam wierzyć dalej, czy jednak lepiej jest porzucić tą wiarę, żeby mieć łatwiejsze życie. Ktoś obiecał mi, że będzie to życie wspaniałe, że będzie różowo, pięknie, kolorowo, a tu nagle przychodzą w doświadczeniach, trudnych chwil, a nawet jest czego, że jest jak było przedtem. Czy dalej mam wierzyć? I wielu ludzi jednak mówi, nie będę wierzył, ponieważ życie jest zbyt trudne, zbyt ciężkie. I jeszcze kiedy mam wierzyć w Jezusa, jeszcze ciężej jest to, no to na pewno nie warto jest w to wierzyć. Życie zamiast stać się łatwiejsze, stało się trudniejsze. Wiara w Pana Jezusa nie jest atrakcyjna, jak obiecywano. Nie jest taka, jak się wydawało. I właśnie tacy ludzie nie potrafią duchować wiary. To są właśnie ci, którzy posiani są właśnie na tym gruncie skalistym. Słowo Boże mówi, że nie mają korzenia, aby to słowo mogło wydać ten plon i być tym plonem trwałym. I takim przykładem właśnie takich ludzi, którzy mają właśnie taką nietrwałą wiarę, są Izraelici, którzy wyszli z niewoli egipskiej. Wyszli z Egiptu do ziemi obiecanej. Ucieszyli się z tego faktu, że Mojżesz ich wyprowadził, że będą mieli teraz wolność i w wspaniałej ziemi wędrują. Do ziemi, jak mówi Słowo Boże, opływającej w mleko i w miód. Zaufali Bożym obietnicom, jednak wiara ich nie była zbyt trwała. Kiedy przyszły trudności, kiedy przyszło nie mieć nic do picia, kiedy przyszedł głód, kiedy przyszły różne doświadczenia, zaczęli szemrać przeciwko Bogu, zaczęli się buntować. Przecież miało być tak wspaniale, miało być tak pięknie. Nawet pomimo tego, kiedy Bóg tak wspaniale ich karmił, kiedy zsyłał mannę na ziemię, kiedy dawał im wodę ze skały, to także nie było wystarczające. Zawsze było coś, na co można było narzekać. Nawet chcieli w pewnym momencie wrócić do tego Egiptu, ponieważ mieli tam cebulę, czosnek, kapustę i inne rzeczy, zapominając o tym, w jakim stanie się znajdowali. Dlatego z tego całego pokolenia, które wyszło właśnie wtedy z Egiptu, do ziemi obiecanej wyszło tylko dwie osoby. Wszedł do ziemi Jozue i Kaleb. Ponieważ oni z całego tego pokolenia w zupełności zaufali Bogu. Kiedy poszli na zwiady zobaczyć tą ziemię obiecaną, zobaczyli wspaniałą krainę, rzeczywiście tak jak Pan Bóg obiecał, upływającą w mleko i miód. Wiele roślin, które dawały wspaniały owoc. Bogata kraina, ale byli tam olbrzymi, którzy zamieszkiwali tą krainę. Kiedy wrócili z powrotem do swoich braci, powiedzieli, jaka to wspaniała kraina. A niektórzy z nich zaczęli mówić, nie wejdziemy do tej ziemi, ponieważ są tam olbrzymi. Jakże Bóg może nas do niej wprowadzić? Wtedy oni powiedzieli, nieprawda, Pan Bóg nas prowadzi, ponieważ nam to obiecał. I z tego całego pokolenia oni tylko dwaj weszli do tej ziemi. Łatwo jest wierzyć, kiedy nic to nie kosztuje. Ale kiedy trzeba zapłacić cenę tej wiary, to nie każdy ma na to ochotę. Tak właśnie jest wtedy, kiedy słowo pada właśnie na tą skałę. Tacy ludzie są niestali, brakiem cierpliwości i wytrwałości. I pomimo przeciwności całkowicie zaufać Bogu do samego końca. Dalej czytamy w wierszu 18-19 tego naszego rozważonego fragmentu takie słowa. A innymi posianymi między ciernie są ci, którzy usłyszeli słowo. Ale troski tego wieku i ułoda bogactw i pożądanie innych rzeczy owładają nimi i zaduszają słowo tak, iż plonu nie wydaje. Otóż Pan Jezus mówi, że ci ludzie ponad Słowo Boże, ponad pójście za Panem Jezusem przedkładają wszystko inne. Mówi tutaj o troskach tego wieku, ułuda bogactwa oraz pożądanie innych rzeczy. I to słowo przez te rzeczy plonu nie wydaje. Często są to ludzie tak zmartwieni tym życiem, mają tak wiele różnych trudnych problemów. Są tak bardzo zaobserwowani, kiedy słyszą Słowo Boże, to ono także przez te problemy do nich całkowicie nie dociera. Martwią się o swoją przyszłość, o swoją pracę, o swoje zdrowie, i inne rzeczy, które ich absorbują. Dlatego słowo nie może do nich dotrzeć. Ewangelia wtedy jest ostatnią rzeczą, która ich może zainteresować. Są zainteresowani bardziej życiem doczesnym niż życiem wiecznym, niż zbawieniem swojej duszy. Liczy się tylko to, co jest tu i co jest teraz. Nieważna jest wieczność. Można zadać takie pytanie, czy troszczenie się jest czymś złym, czy jest czymś niewłaściwym. Ale odrzucanie tych rzeczy z powodu innych różnych, odrzucanie Chrystusa z powodu innych różnych rzeczy jest czymś złym i czymś niewłaściwym, może doprowadzić do wiecznego potępienia. Troska nie jest niczym złym. Każdy z nas się troszczy, każdy z nas się martwi, ale przedkładanie tego ponad zbawienie własnej duszy jest rzeczą niewłaściwą. Niektórzy znowu uważają, że gdyby poszli za Panem Jezusem, gdyby uwierzyli w Pana Jezusa, nie mogliby w pełni korzystać z dóbr, jak to mówimy, z dóbr tego świata. Wiara mogłaby ich poważnie ograniczyć. Owszem, jeżeli ktoś jest pijakiem, jeżeli ktoś prowadzi niemoralne życie, to tak, wiara mogłaby ich ograniczyć. Najważniejsza jest przyjemność niż zbawienie własnej duszy. Niektórzy bardzo mocno kochają swoje pieniądze. Zresztą każdy z nas potrzebuje tych pieniędzy. Ale niektórzy wolą zachować swoje własne pieniądze niż wiarę w Pana Jezusa. Pieniądze są dla nich najważniejsze w życiu. Są ich prawdziwym Bogiem. I nie są w stanie oddać ich nikomu. Wolą stracić swoją własną duszę niż ciężko zarobione pieniądze. I przykładem takiego człowieka w Nowym Testamencie jest młodzieniec, który spotkał się z Panem Jezusem Chrystusem. Pewnego razu przyszedł ten człowiek do Pana Jezusa i pyta się: Panie Jezu, co mam zrobić, aby być zbawiony? Wtedy Pan Jezus mówi: przestrzegaj przykazań. I ten młodzieniec mówi: tak, Panie, od samej młodości przestrzegam tych przykazań. Był człowiekiem religijnym. I wtedy Pan Jezus mówi tak: wiem o tym, jednego ci tylko brak. Idź, sprzedaj swój majątek, pieniądze rozdaj ubogim, a potem przyjdź i mnie naśladuj. I co uczynił ten młodzieniec? Odszedł zasmucony, czytamy, ponieważ miał wiele majątności. Czyli dla tego człowieka pieniądze były najważniejsze. Pan Jezus przedstawił mu ofertę, wniósł swoją ofertę. Sprzedaj wszystko, co masz, rozdaj ubogim, potem przyjdź i naśladuj mnie. Jednak odszedł zasmucony, dlatego że miał wiele majątności. Czyli wybrał swój majątek zamiast Pana Jezusa Chrystusa. Ten człowiek wolał zatracić swoją własną duszę dla swoich własnych korzyści, dla swoich własnych majątności. Czy to znaczy, że bogaci ludzie nie mogą być zbawieni i nie mogą uwierzyć w Jezusa? Absolutnie nie. Są chrześcijanie, które kochają Pana Jezusa, ale nie kochają ponad to swoich pieniędzy. I są gotowi rozporządzać swoimi pieniędzmi tak, aby podobało się to Bogu. I przykładem takiego człowieka też w Nowym Testamencie jest Zacheusz. Otóż Zacheusz był celnikiem, był bardzo bogatym człowiekiem. Kiedy Pan Jezus przechodził do miasta, Zacheusz bardzo pragnął zobaczyć Pana Jezusa, a że był niskiego wzrostu, wszedł na drzewo, aby mógł go zobaczyć. Kiedy Pan Jezus przechodził pod tym drzewem, mówi do Zacheusza: Zacheuszu, pragnę być gościem dzisiaj w Twoim domu. Zacheusz bardzo się ucieszył. Ludzie się zdziwili, że Pan Jezus zobaczył tego celnika, tego grzesznika. Ale stał się właśnie gościem w domu tego Zacheusza. I pod wpływem Pana Jezusa ten człowiek, ten celnik, ten grzesznik, ten bogaty człowiek mówi: Panie, jestem gotów oddać cały swój majątek. A jeśli kogokolwiek oszukają, nawet czwórnasób jestem gotów, by oddać. Czyli ten człowiek zrozumiał, że najważniejszą wartością jest Pan Jezus Chrystus. I Pan Jezus mówi, że wiara stała się udziałem właśnie Zacheusza. Zbawienie stało się udziałem Zacheusza. On wolał stracić swój majątek na korzyść zbawienia swojej duszy. Jeśli ktoś przedkłada możliwość ratunku oferowanego przez Pana Jezusa ponad inne rzeczy, idzie na zatracenie. Może utwórzmy jeszcze Ewangelię Marka, 8 rozdział. To jest kilka stron dalej. 35 czy 37 werset. Bo kto by chciał duszę swoją zachować, utraci ją. A kto by utracił duszę swoją dla mnie i dla Ewangelii, zachowa ją. Albowiem cóż pomoże człowiekowi, choćby cały świat pozyskał, a na duszy swoje szkodę poniósł? Albo co da człowiek w zamian za duszę swoją? Co da człowiek w zamian za duszę swoją? Mam jeszcze ostatnią grupę ludzi, to powiedzmy bardzo pozytywną. Ostatnimi są posiani na dobrej ziemi. Tak można by ich scharakteryzować. Są to ludzie, którzy nie ignorują Bożego Słowa. To Słowo ma dla nich bardzo dużą wartość. Chcą się z Niego uczyć jak najwięcej. Nie tylko dlatego, żeby mieć wiedzę, mieć poznanie, ale dlatego, żeby umieć zastosować w swoim własnym życiu. Biblia ma dla nich bardzo duże znaczenie, ponieważ jest ona natchnionym Bożym Słowem. Poprzez to właśnie Pismo przemawia Bóg. I tacy właśnie ludzie wydają owoc, są Bogu posłuszni. Czy tacy ludzie nie mają pokus? Czy tacy ludzie nie mają prześladowań? Czy do takich ludzi także nie przychodzi szatan i nie próbuje tego słowa wybrać z ich serca? Czy nie próbuje wrzucić wątpliwości do ich życia? Ależ tak, są ludźmi jak każdy człowiek. Czasami nawet zdarzy się, że ulegają tym podszeptom diabelskim. Tacy ludzie też są ludźmi grzesznymi, nie ma co się oszukiwać. Każdy człowiek jest grzesznikiem, także tacy, którzy idą za Panem Jezusem Chrystusem. I tacy ludzie także upadają, ale ich pragnieniem jest podobać się Bogu. Mają inny smak, inne pragnienie, inne myślenie. Chcą być Jemu posłuszni. Mimo całej swojej grzeszności i słabości wydają plon w postaci posłuszeństwa Słowu Bożemu. Wiedzą o tym, że kiedy nawet zdarzy się zgrzeszyć, kiedy zdarzy się upaść, wiedzą gdzie pójść. Przychodzą do Pana Jezusa Chrystusa i proszą o wybaczenie swoich grzechów i o oczyszczenie. Ufają, że Pan Jezus jest ich odkupicielem i całkowicie polegają na Jego łasce. Pewien kaznodzieja baptystyczny, Konstanty Wiozowski, swego czasu prezbiter Kościoła Baptystów w Polsce, powiedział taki właśnie przykład. Pragnieniem człowieka wierzącego jest to, aby podobać się Bogu. I taki człowiek idzie pewną drogą. I na tej drodze jest mnóstwo kałuż. I te kałuże symbolizują właśnie grzech. Symbolizują grzech. I czasem i wierzący człowiek idzie pomiędzy tymi kałużami. Nie chce w tych kałużach brodzić, ale czasami jest ich tak wiele, że nie wie, jak sobie poradzić i próbuje przeskoczyć przez te kałuże. No i niestety czasami tak bywa, że skoczy w sam środek. No i wygląda tak samo jak grzesznik, no niestety nie ma co się oszukiwać, jak grzesznik i ludzie patrząc na niego mówią, o, też jest grzesznik. No i taka prawda jest grzesznikiem. Ale on ma inne nastawienie i inne podejście do tego. Kiedy wskoczy w tą kałużę, nie stoi w tej kałuży, ale wychodzi z tej kałuży, bierze swoje szaty, bo uważa, że tak powinno być, bierze swoje ubranie, że tak powinno być i dalej stara się między tymi kałużami iść do przodu swoją drogą. Ale nie tak jest z niewierzącym. Niewierzący nie patrzy, czy są kałuże, czy nie ma tych kałuż. Idzie prosto przed siebie, nie zważając na to, gdzie idzie. I tak wygląda, jak wygląda. Jednak pragnienie wierzącego człowieka jest także, aby tego grzechu unikać, aby być posłusznym właśnie Panu Jezusowi Chrystusowi. I to jest właśnie to wydawanie plonu. Czasami się zdarzy ubrudzić, niestety, tak jak to życie wygląda. Dlatego Pan Jezus mówi, że jeden wydaje plon 30-krotny, drugi 60-krotny. A trzeci stukrotny. Ale najważniejsze jest to, że wydaje ten plon. Nie pozostaje obojętny na Boże Słowo. Człowiek, który zaczyna wierzyć w Pana Jezusa, nie od razu jest doskonały, nie od razu jest bezgrzeszny. I nigdy taki nie będzie. Ale jego pragnieniem jest, aby być coraz bardziej podobny do obrazu Pana Jezusa Chrystusa. Każdy kolejny dzień będzie coraz lepszy. Każdy kolejny dzień będzie coraz bardziej człowiek podobny do Pana Jezusa. Ta zmiana, której dokonuje Jezus w jego życiu, jest coraz bardziej widoczna. Kiedy zgrzeszy, będzie pokutował za swoje grzechy, ponieważ jego serce jest zmienione. Taki człowiek upodabnia się do charakteru Pana Jezusa Chrystusa. Jego motywy, jego pragnienia będą się zmieniać. Nawet jego umysł będzie się przemieniał, ponieważ Bóg działa w jego życiu. I to jest właśnie to wydawanie tego plonu. Zostanie zapoczątkowany proces, który będzie się działo do końca jego życia, proces właśnie przemian na lepsze. Mamy tutaj w tym fragmencie mowę o jeszcze bardzo innej ważnej rzeczy i czytamy o tym właśnie tutaj pomiędzy tymi obydwoma fragmentami tego czwartego rozdziału, 10-12 werset. A gdy był na osobności, pytali go ci, którzy z nim byli razem z 12 o to podobieństwo i odpowiedział im. Powierzono wam tajemnicą królestwa, tym zaś, którzy są zewnątrz, wszystko podaje się w podobieństwach, aby patrząc nie widzieli i nie ujrzeli, i nie ujrzeli, i słuchając słyszeli, a nie rozumieli, żeby się czasem nie nawrócili i nie dostąpili odpuszczenia. Czytając ten fragment powierzchownie, można by dojść do takiego wniosku, że Pan Jezus chce, aby niektórzy ludzie nie zostali zbawieni, żeby nie zostali uratowani. Ale kiedy popatrzymy na całokształt życia i służby Pana Jezusa Chrystusa, taki wniosek nie jest do końca właściwy. Ponieważ w Ewangelii według świętego Jana w 3 rozdziale 16 wierszu czytamy takie słowa. Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swojego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Dlatego nie można obwiniać odpowiedzialnością Boga za potępienie i niezbawienie niektórych. Musimy wiedzieć o tym, że człowiek jest grzesznikiem zasługującym na wieczne potępienie, zasługującym na śmierć. To człowiek ma zatwardziałe serce. To człowiek okazuje niewiarę wobec Boga i to człowiek buntuje się wobec Boga. Musimy spojrzeć na cały kontekst działania Boga, jeśli chodzi o zbawienie człowieka. A wtedy stwierdzimy, że Bóg ze swojej strony zrobił wszystko, aby człowiek otrzymał życie wieczne i doszedł do poznania prawdy. Kiedy Jezus umierał za grzechy człowieka, powiedział, wykonało się. Wszystko się dokonało. Już nic nie można zrobić, już nic nie można więcej dołożyć. Dlatego oskarżanie Boga, że On świadomie i celowo prowadzi ludzi do piekła, nie ma racji bytu. Ponieważ Bóg świadomie i celowo posłał Pana Jezusa Chrystusa na świat, aby dokonało się zbawienie człowieka. Jakie możemy mieć zastosowanie od tego fragmentu dla naszego życia dzisiaj? Oto Pan Jezus ukazuje nam tutaj 4 sposoby reakcji na Boże Słowo, na Ewangelię. Oczywiście nie zawsze tak jest, że siewca, kiedy sieje właśnie to słowo Boże, to ziarno Słowa Bożego, to każda ta reakcja jest osobna. Czasami może być tak, że człowiek i pragnie tego bogactwa. I czasami może być tak, że człowiek pragnie, aby nie słuchać Bożego Słowa. Może by chciałby wierzyć, ale te trzy reakcje mogą się skumulować w jednym człowieku. Oczywiście to są jakby rozbite na pewne punkty. Może przyjąć z radością słowo, ale prześladowanie czy chęć zdobycia bogactwa i korzystanie z przyjemności nie prowadzi do tego, aby to słowo wydało plon. Tak już jest. Dlatego jeśli głosimy słowo, jeśli zwiastujemy Słowo Boże, musimy być cierpliwi. To jak ten siewca, który rozsiewa to ziarno Słowa Bożego na polu i oczekuje tego wzrostu. Nawet kiedy posieje na dobrą ziemię, to nie od razu ono wzrośnie, potrzebuje pewnego czasu. Wiemy też, że szatan to słowo przychodzi i też wybiera. Ale Bóg właśnie oczekuje od nas tej cierpliwości i wytrwałości, kiedy zwiastujemy Słowo Bożego. Abyśmy się nie zniechęcali, abyśmy nadal czynili to, co jest właśnie Bożą wolą. My nie wiemy, kto jest tą dobrą glebą, a kto jest tą złą glebą. O tym właśnie wie Bóg. Dlatego to On da właśnie wzrost we właściwym czasie. Amen. Pomódlmy się na zakończenie. Ojcze nasz, dziękuję za Twoje słowo, które jest prawdziwe, które jest wierne. Kiedy czytamy je właśnie, to widzimy, jak wiele prawdziwości, ile bogactwa, ile głębokości w Twoim słowie jest. Nie można się właśnie oprzeć wrażeniu, że Ty, Panie, najlepiej znasz każdego człowieka. Ty, Panie, najlepiej znasz duszę każdego człowieka. Dlatego prosimy, aby to słowo, które dzisiaj czytaliśmy, zostało w naszych sercach, aby we właściwym czasie wydało swą plon. I też prosimy, Panie, o to, abyśmy nie zniechęcali się, Panie, różnymi przeciwnościami, jeśli chcemy, tak jak Ty, głosić Twoje słowo. Chociaż może wydawać się nam, że ludzie nie chcą je przyjąć, albo są takimi, którzy ignorują Twoje słowo. Jednak, Panie, miejmy tyle właśnie miłości i cierpliwości do nich, aby to słowo kiedyś mogło ten swój plon wydać. Abyś Ty, Panie, w tym wszystkim był pochwalony i wywyższony teraz i na wieki. Amen.